sobie Państwo wybrać list albo książkę, albo ani to, albo oba. To dużo bezpiecznych możliwości, jak na dzisiejsze czasy. Ale prawda jest taka i jestem troszkę usprawiedliwiona, że chciałam po prostu podzielić się z Wami cytatem Audrey Niffinger. Czas jest darmowy, ale bezcenny. Nie można go posiadać, ale można go wykorzystać. Nie można go zatrzymać, ale można go używać. Raz stracony nigdy nie powróci. Niewypowiedziane słowa, niewyszeptany zachwyt, niedotrzymane obietnice, nieprzeproszone przykrości, niepogodzone rozstania, nieuczynione gesty, jeśli skończy ci się czas, mogą utopić cię w żalu. Dopóki masz czas, kochaj, przepraszaj, tęsknij, rozmawiaj, poświęcaj uwagę, dziel się. Rób wszystko, żeby czas upamiętnić dobrem, wtedy staje się wieczny. Weź do ręki telefon i zadzwoń do kogoś, z kim nie chciałeś mieć kontaktu, do matki, ojca, przyjaciela, partnera, dziecka i powiedz: tęsknię, kocham, przyjadę, tamto nieważne, wybacz, wybaczam. Czas kontaktu i pojednania uczyni cię człowiekiem silniejszym i lepszym. Koniec.
Ale ty jesteś mądra. No właśnie, ten czas jakże istotny i przez nas jak zawsze niedoceniany, bo czasu na czas nie mamy chyba.
Do czasu.
Do czasu.
Do czasu nie mamy czasu na
Ale to i tak sukces, jeżeli do czasu, bo jeżeli się nie orientujemy, to nawet do czasu nie mamy.
No więc właśnie daj czas czasowi, ale do czasu, prawda? A potem już następuje, są dzieci, więc nie będę mówić, co?
Dlaczego spojrzałaś na mnie? Przypadek.
Przypadek.
No ale to do pewnych rzeczy...
Nie, są małe dzieci, więc nie ma co mówić o rzeczach takich ostatecznych, ale... Naprawdę ta ostateczność jakoś wisi nad nami, więc warto sobie też z tego zdawać sprawę, żeby tym bardziej dobrze traktować to dziś.
Dlatego tak ważna jest miłość w tym czasie. Miłość, o której piszesz w swojej książce. Ale to jest taka miłość bardzo wyjątkowa i trudna.
No tym razem to jest książka wyłącznie o miłości, nie ma tam nic o zabójstwach, pedofilii, toksycznych miłościach, jak w moich innych książkach. A moja córka przeczytała to klęcząc przed kominkiem.
Dlaczego klęcząc?
No, proszę pytać. Tutaj.
Dorota. Zdradzasz tajemnicę alkowy teraz.
Tak.
Bo kominek ma cuk i jarałam szlugi, no.
Pojechałyśmy... Nie z szacunku dla autora.
Pojechałyśmy sobie na Warmię i rzeczywiście tak było, że jeszcze w maszynopisie. I to było strasznie śmieszne, bo ja miałam w maszynopisie moją książkę. Mama miała swoją książkę.
I musiałyśmy tam nanieść szybko poprawki.
Tak. A potem mi wydawnictwo powiedziało, że nie zna nikogo, kto nanosi poprawki ręcznie. A ja nie wiedziałam, że można inaczej, bo...
Tylko ręcznie.
No wiadomo. No więc...
Jak wiadomo, poprawki się nanosi ręcznie.
Tak. I to jest bardzo fajna książka, ta książka mojej mamy. Bardzo.
I tak jak książka mojej córki w ogóle.
No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
Jest jeszcze parę innych książek na świecie fajnych. Mały Książę, Oskar i Pani Róża. Także nie ograniczamy się tylko do naszych.
A Dorota...
Zyta Rudzka napisała świetną książkę pod tytułem...
Zyta Rudzka na tapecie teraz widzę.
Tak jest. Pod tytułem Ten się śmieje, kto ma zęby. Jeżeli nie znacie jeszcze tej książki, absolutnie lećcie, kupujcie, bo...
Bo warto.
Bo warto.
Mhm. Dorota, a ty jak zaczęłaś pisać, to... Chodziłaś z tym do swojej mamy? Na zasadzie przeczytaj,
nie,
powiedz.
Nie, zaczęłam nie. pisać.
Cicho.
Dorota zaczęła pisać.
Przepraszam, a co to jest?
Chwila, moment.
Ja nie wiem, jak ja nie. napisałam. Bo Nikoski mi się napisał. Jak ty w ogóle napisałaś tę książkę? Tam
Boże.
Też siedzi koło Molskiej.
Czy ja mogę się wtrącić? Widzicie, jak
oni
jest w naszej
rodzinie? Słuchajcie, oni tam siedzą, a wszyscy występują w tej książce. Naprawdę. Ten ostatni rząd to po prostu...
Bohaterowie książki tak. mojej córki. Ostatni
proszę
rząd.
Bardzo
proszę. Iwonka, mnie powinnaś pytać, bo pewnego dnia dostałam do ręki gazetkę pod tytułem Miasteczko Milanówek i tam był znakomity tekst, w którym rozpoznałam moją rodzinę. Rozpoznałam moją rodzinę po tekście następującym. Drzewa umierają stojąc, powiedział szwagier. Siadaj, mamo, powiedziała ciotka.
Tak było.
I okazało się, że to napisała moja córka. Miała wtedy 16 lat. I ja powiedziałam: Dorotka, pozwól mi to włączyć do książki nigdy w życiu. Na co ona powiedziała: bierz. Więc autorką tego fragmentu w Nigdy w życiu, drzewa umierając stojąc, siadaj mamo, jest moja córka.
No więc ja nie zaczęłam.
Ale jak wiadomo,
pisać.
Zaczęłam, załatwiła mi pracę w telewizji, załatwiła mi to, że piszę, prawda?
Wszystko.
No, oczywiście.
Mama mi dała. Widzicie, jak mam lekko?
No.
Wydałam książkę, mama mi dała.
A Dorota, ta twoja książka miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle. To jest taka troszkę, bo często tak się pyta od autorów, taka autoterapia, bo dużo szczegółów swojego życia, dużo historii dotyczących ciebie, twoich przyjaciół właśnie.
O czym ja mam pisać? Ja to znam tylko to, co wiesz. No. Nie mogę napisać o, nie wiem, fizyce molekularnej, bo nie mam na ten
Możesz
temat pojęcia.
Możesz wymyślić jakąś historię fajną, tak jak twoja mama.
Ja w życiu, ja nie umiem nic wymyślać.
Umiesz.
Nie, ale...
Ja ci mogę przypomnieć.
Ale mnie bardziej interesuje to, co jest. Ja w ogóle bardzo podziwiam ludzi, którzy umieją napisać książkę. Taką, która ma początek i koniec. I na przykład tam sobie stoi Wojtek Friedman, który napisał najśmieszniejszą książkę, która się nazywa Przezabawny pies o imieniu Kolka.
Z tym, że to w ogóle nie jest wesoła książka.
W ogóle. Ale jest też taka, że się salwami śmiechu wybucha.
Jest.
I jakby on potrafi zrobić początek i zakończenie książki. Moja matka robi początek i zakończenie. Ja po prostu wyrzucam z trzewi jakieś zdania. Jedno lepsze, drugie mniej lepsze. Ale to w ogóle nie jest żadna książka. To jest książeczka. Wydali mi ją Bestem Szelongowska, czyli córka Grocholi. Ja uważam, że w ogóle tutaj, wiesz, no to bardzo
wiecie,
mi miło to
siedzieć. Wiecie, drodzy państwo, że ja się kiedyś też nazywałam Szelongowska. I jak się nazywałam Szelongowska, potem się przedtem się nazywałam Madalińska, miałyśmy nagranie w telefonie, moja córka nagrała. Tu dom Anny Szelongowskiej, Katarzyny Madalińskiej, Anny Katarzyny Grocholi i Doroty Szelongowskiej. Wszystkich czterech nie ma nazw domu.
Ale mamy szczęśliwie teraz już
pozmieniałam.
Swoje nazwiska.
Następnie
już.
Ona wyszła za mąż.
Wielokrotnie wyszłam za mąż.
Raz i drugi. Zmieniła nazwiska.
Aha,
i jeszcze mi powiedziała, jak ja wróciłam do nazwiska Grochola, powiedziała, w życiu tego nie zrobię swoim dzieciom, żeby zmieniać nazwiska. Po czym dzisiaj znowu jest Szelongowska.
Ale może zacznijmy od tego, że siedzi przed państwem Anna. Anna Katarzyna.
No nie zmieniłam właściwego imienia. Mój ojciec nazwał mnie Anna Katarzyna, bo myślał, że imię bliżej nazwiska jest to właściwe. Czyli Anna Katarzyna Grochola. Ja ci tego nie zrobiłam, a też masz drugie imię. A mogłam.
Mogłaś.
Mogłam.
No dobrze, to skoro tak fajnie się przepychacie, to ja mam takie pytanie. To jakimi mamami jesteście? Jestem bardzo ciekawa.
Moja mama jest najlepszą mamą.
Moja córka jest najlepszą matką, jaką ja znam, co by znaczyło, że ja nie byłam aż tak złą matką, jak myślałam.
Bo wychowałaś takie cudo.
No, wychowało się samo.
To w którym momencie nie byłaś taka nie najgorsza w takim razie? Jak siebie nawzajem oceniacie?
Ja w ogóle cię nie oceniam.
Po co oceniać kogoś?
W życiu. W ogóle
no akurat mam szczęście wyjątkowe, że mam inteligentną, piękną i zdolną córkę. Ale żeby ją oceniać od razu. To po co? Co nie? A gdyby na przykład była brzydka przypadkiem?
To kochałabyś jak swoje.
Kochałabym jak swoje. No.
Chyba tak się dzieje. Jak się na was patrzy, to szczerze mówiąc, pewnie nie jedna matka z córką mogłaby pozazdrościć, bo mam wrażenie, że fantastyczne uczucie was łączy. Bo w takim byciu, wbijaniu tych szpileczek, to jest cała miłość.
Ale my nie wbijamy teraz szpileczek. Myśmy troszeczkę wbijały wcześniej, co nie?
Tak, teraz już
ja
nic
mam
nie wbija.
Tu
wcześniej
nawet.
To szyby wybijałaś. Tak.
No szyby też
szpileczki.
Wybijałam, bo jak się dziecko zamyka przed matką w pokoju i krzyczy nic nie zrobię przed Wigilią, to mądra matka idzie do kuchni i się tym nie przejmuje. A matka taka jak ja mówi, nie będziesz się przede mną zamykać. I trzaska.
Ładnie się poniosło.
O! Eo! Eo! Kapitalne.
I zobacz, spójrz, jak cię nie oceniam. Zobacz.
Ty, ale weź wykorzystaj ten moment. Moja córka pięknie śpiewa. Weź wykorzystaj
Dorota.
Ten moment. Dorotka, kiedy będziesz na stadionie śpiewać?
To jest ten moment, kiedy chcę umrzeć.
Wolisz, żebym ja zaśpiewała?
Dobrze, zaśpiewam.
Zaśpiewaj. Weź, proszę cię. Kawałeczek, nie. No. Błagam cię. Weźcie, poproście, naprawdę. Wow.
Ja teraz jestem w głowie w moim bezpiecznym miejscu i nie słyszę cię, ani nie widzę.
Głowa nie jest bezpiecznym miejscem. No dobra, no.
To szkoda, że nie mamy tutaj fortepianu, bo może ty byś zagrała.
Ale ja w życiu nie wiedziałam, że tu jest taki pogłos. Ja się tego stadionu trochę boję. Jak sobie uprzytomniłam, że tu były łóżka szpitalne, a do łazienki musieli ci ciężko chorzy iść 2 kilometry, to powiem wam, sama bym wyzdrowiała. Dobra, koniec.
Tak, ale to może jeszcze na koniec się Dorota zdecyduje i jakieś tutaj pieśni się pojawią. W sumie why not? Jak się do siebie zwracacie?
Ona do mnie mówi czasami Karolino. Weroniko.
A dlaczego?
Nie wiem dlaczego. Nie, mówię, chyba mamo mówię do ciebie. Znaczy, mówiłam do niej najczęściej matka. Znaczy, o matce mówię matka, ale teraz już nie, bo miała raka. No to wtedy już mówię mamo, mamusiu. No.
Fajnie jest mieć raka.
Córka zaczyna mówić mamusiu.
A wiesz, że nagrywałyśmy podcasty? Wiesz, jak się nazywają?
Rozmowy przed śmiercią.
Bo po śmierci się już nie da rozmawiać.
Ciężko, a każdy jest przed śmiercią.
No właśnie, dokładnie.
Rozmowa jest przed śmiercią, drodzy państwo, umówmy się.
Bo po śmierci masz monolog.
Mhm. A po co ci monolog?
Do szczęścia. A w ogóle jest monolog po śmierci? Myślicie?
No jeżeli...
Tego żyjącego nad grobem może być.
No to chyba, że tak.
To lepiej sobie pogadać przed śmiercią, nie?
No, niż czekać na monolog swój własny.
Ale znowu wracamy do czasu, bo lepiej sobie pogadać przed śmiercią, czyli trzeba wykorzystać ten czas, póki jesteśmy.
No.
No. A wy macie takie poczucie, że ten czas tak gdzieś tam fruwa wokół i nie możecie go, no nie wiem, czy kontrolować, bo czasu kontrolować się nie da, ale wykorzystywać maksymalnie.
Moja córka.
Dziękuję ci.
Nie powiedziałam moje dziecko, za to mi dziękuję. Moja córka jest bardzo uporządkowana i wie, co będzie robić za pół roku o godzinie 15 w środę. Mniej więcej, prawda? Bo wiesz, kiedy masz wolne, kiedy masz urlop i tak dalej.
Nie mam wolnego.
Przy czym nie ma wolnego jeszcze. Natomiast ja niedokładnie wiem, co będę robić jutro, bo mogę mieć coś na jutro zaplanowane, na przykład porządek w szafie, bo szukałam sukienki dzisiaj. Wszystko mam tam na podłodze, ale może się zdarzyć coś innego, że będę musiała zupełnie gdzie indziej być. Prawda?
Wszystko zdarzyć się może.
No i na tym to polega. Natomiast...
Chociaż w życiu Dorota rozumiem.
Ja nie mam kalendarza i się nie spóźniam, prawda? I tak. Mniej więcej pamiętam o niektórych spotkaniach.
Tak,
o niektórych.
A Dorotka musi zajrzeć do kalendarza.
Tak.
I umie obsługiwać kalendarz w iPhone'ie.
Umiem.
Ja nie.
A jeżeli chodzi o czas u mnie, to mnie on dojechał jakoś ostatnio dosyć mocno i bardzo go nie lubię.
No. Ale że upływa?
Tak.
Że za szybko?
Tak. Babcia Litka powiedziała coś kiedyś, że kiedyś na początku się zauważa dni, potem się zauważa tylko, że są weekendy i są tygodnie, potem są miesiące, potem są lata, potem są pory roku i to
a
wszystko jest takie...
A twój pradziadek, którego prawie nie znałaś, powiedział kiedyś tak, że to jest bardzo proste. Jak człowiek ma rok, to rok jest 100% jego życia. Jak człowiek ma 20 lat, to jeden rok jest 1/20 życia. A jak człowiek jest w tak pięknym wieku jak ja, 65, to rok jest 1/65 roku życia, czyli jest mniejszy niż 1/20 i 1/40. Matematyka.
Patrzę na ciebie, Molska.
Rozumiesz, Molska,
nie,
bo miałaś urodziny.
Nie, rozumiem.
Nie szkodzi.
Z matematyka. Prawo, lewo, prosto.
Ale szybciej płynie. No nie da się ukryć, że z każdym rokiem jest, tak jak Dorota mówi, no zauważa się zupełnie inne fragmenty tego czasu, niestety. I niezależnie od tego, wydaje mi się, czy się bardzo intensywnie pracuje, czy trochę mniej intensywnie. Czy się chodzi do pracy od 8 do, nie wiem, 17?
No ja jestem na przykład leniwa, więc i też mi szybko idzie, więc to w ogóle nie...
No właśnie, no. A nawet jak się ma kalendarz zapełniony, jak Dorota, domyślam się, no to pędzi.
No,
czas.
Nawet na Z.
A zatrzymujesz się na chwilę, że tak myślisz, o kurde, nie, no bez sensu. Kolejny weekend, okej, zrobiłam dużo, ale czy zrobiłam coś
nie
dla siebie?
Nie chcę o tym rozmawiać, bo się popłaczę.
O Matko Boska. Ale to chociaż piszesz o tym w swojej
jak
książce.
Jak ja się, Iwona, zatrzymam. Jak ja się zatrzymam, to ja się tak zatrzymam, że...
Nikt tego nie zauważy pewnie.
Że zatrzymam się i zniknę po prostu. Wyjadę gdzieś, wiesz.
Więc ja wam opowiem, drodzy państwo, jak moja córka mi raz przesłała jeden z tekstów tej książki. Akurat siedziałam w wannie. Nienawidzę czytać czegoś w telefonie, ale no musiałam, bo akurat też nie miałam ochoty wychodzić z wanny. I się tak rozbawiłam. I to był mniej więcej taki tekst o jakimś chłopczyku, którego matka uświadomiła i tatuś, że wiecie, że dzieci, wiecie, prawda, bocian albo w kapuście.
A o Bigosie było.
A on mieszając Bigos zapytał: mamo, a co się dzieje z tymi dziećmi, których nie znaleziono w kapuście? Powiedziałam, daj mi to, Dorotka, do mojej książki. Ona powiedziała, nie, to będzie w mojej.
No i jest.
No i jest.
Ale wiecie, żeby pisać też takie książki, myślę sobie, trzeba dojść do tej czterdziestki, czy to tak wystarczy?
To nie jest książka.
No co to jest?
To jest książeczka.
Dobrze, to co jest w tej książeczce?
W tej książeczce różne rzeczy. Są różne takie rzeczy. Zapiski, są felietony, są potem moje oceny tych felietonów. Są jakieś durne rzeczy. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego ktoś ją kupuje. Naprawdę.
No dobra, to może inaczej. To po co ją napisałaś?
Bo ja się też nie wiem.
No jak nie wiesz?
Bo ja lubię pisać. Jestem też świetna w reklamowaniu własnych rzeczy. Jak
no właśnie słyszę. PR-owa na sto.
Ale ona jest, nie, bo ją się miło czyta, ale wiesz, no książka to tak musi być autor i musi być pisarz i ta książka to jest dla ludzi, którzy są autorami. No ja się nie czuję pisarką ani autorką książek.
Na razie.
Więc
nie wiesz, co będzie.
To jest takie, wiesz, no to jest książeczka. Jestem bardziej jak babcia Lidka niż jak ty.
Czyli jaka?
Moja matka mówiła, że po jednej książce i nie jest się pisarzem, tym bardziej po drugiej. Właściwie nie wiem, po której zapomniałam zapytać się. Jest.
Ja się umarła, widzisz,
ja się
nie
poczułam
zdążyłaś,
po 18, więc masz czas.
No ale wiesz, na tyle masz fajnych historii i doświadczenia.
Ale to jest bardzo fajne i to się dobrze czyta, naprawdę.
No oczywiście.
Można, nie trzeba. Są lepsze, naprawdę są lepsze. Goroholi jest lepsza, Friedmana jest lepsza książka. Jest mnóstwo. Tutaj można.
Słuchajcie, nie kupujcie tej książki. Nie stójcie w kolejce po autograf.
Nie
róbcie
można
tego.
To...
A ja bym zaśpiewała. Strasznie mnie tutaj ciągnie. Ja nie będę już miała okazji w życiu.
Ale mamo, ja cię w ogóle nie ocenię. Śpiewaj.
Nie, ale ja nie chcę ci robić przykrości.
Ale nie zrobisz mi żadnej. Ja będę w swoim bezpiecznym miejscu w głowie.
W Międzyzdrojach mi płacili, żebym nie śpiewała. Bo ja nie umiem w przeciwieństwie do niej. Ale ten pogłos...
Widzę, nie daje ci spokoju.
No
to jest najgorszy stadion na koncerty, wiesz o tym?
Ja nie wiem, na mój koncert jest akurat. Bardzo dziękuję.
Katarzyno Grocholo, no to może jednak zaśpiewasz.
No ale ja nie umiem właśnie, naprawdę.
No ale skoro jest potrzeba, no to szkoda czasu na, wiesz, dywagacje.
Mogłam się nauczyć tego EO bardziej, nie, to byście mi pomogli. Strasznie mi się to podobało, bo ten film widziałam.
Jaki film?
O Jezus, no ludzie, no Freddie Mercury, no cały stadion z nim śpiewał, no.
No to tak, możemy popróbować.
No i to było kapitalne właśnie.
Jestem w moim bezpiecznym miejscu, tak.
W bezpiecznym miejscu. Tam jest też moja rodzina. Cześć, rodzina.
Ciężko się z wami rozmawiać.
Nie, ja ci tak współczuję. Ja widziałam kiedyś, jak mama miała skłonienia autorskie i była dziennikarka. I myślałam, Boże, biedna dziennikarko. O, biedna dziennikarko. A teraz myślę, że jestem po jej stronie.
Ale wiesz, ja mam na myśli bardziej ciebie niż twoją mamę, bo z twoją mamą ostatnio miałyśmy okazję się w innych okolicznościach spotkać i rozmawiałyśmy i było bardzo sympatycznie.
Nie jest źle, Dorotka, mówię ci. Nie, spokojnie.
Jest dobrze.
Będzie dobrze. Będzie jeszcze lepiej w październiku.
O matko.
O wyborach mówisz?
Wchodzimy w takie klimaty?
No,
chyba nie.
Ja to wiem.
Ale będzie dobrze, czy będzie źle, wiesz?
Będzie bardzo dobrze.
Dobrze.
Dopiero.
To się zarejestrowało, mam nadzieję, że tak. Tego się trzymamy.
Pegasus wszystko słyszy.
No to piękne. Macie takie poczucie, że dajecie ludziom przeżyć różne emocje, pisząc to, co piszecie po swojemu, w książeczkach, w opowiadaniach, w felietonach, czy w książkach?
Nie, ja nie mam.
A ja bym zrobiła maciupeńką dygresję. Mhm. Ona jest stara, ta dygresja, ale jakże jara. Znacie ten kawał o Jasiu, co pani pyta w szkole, Jaś, kim chcecie zostać? No, tam chcą zostać pisarzem, normalnie żołnierzem, nie, politykiem, prezydentem. A Jasiu mówi, ja chcę zostać tym żulem. Ale no, Jasiu, czy ty w ogóle wiesz? No, będę se bezrobotny, będę se bezdomny, będę se na działkach mieszkał, jak będzie, nic nie będę robił, będę głodny, to będę pisał, że zbieram na jedzenie, to mi ludzie dadzą jedzenie, będzie zimno, to dadzą mi kołderkę, a ja będę taki szczęśliwy. Mija 50 lat, Jan dorosły stoi na szczycie swojego wieżowca, pod nim własny park samochodowy. Czeka na helikopter, który ma go zawieźć na Wyspę Szczęśliwości. Ciszej tam. Szczęśliwości stoi, patrzy na fabrykę swoją w dali, myśli sobie, gdzie ja popełniłem błąd? Więc to jest pytanie, wiesz, o to, co się myśli. Odpowiem serio, że książka nie należy już do mnie, tylko należy do osoby, która ją czyta. Tak samo jak żadna książka nie należy do żadnego autora, którego ja przeczytałam. Ona już jest moja i albo mi się podoba, albo nie. Pytanie o to, co autor ma na myśli, jest najgorszym pytaniem na świecie, ponieważ autor może mieć na myśli dowolne cokolwiek, ale ważne jest to, co tobie to robi. No i tyle.
Coś liczysz?
Tak. Nie, ja na przykład, ja wczoraj odpaliłam mojego ulubionego kwejka przed snem i zobaczyłam, że jestem memem, ponieważ...
Co to jest kwejk?
Taki jest portal z memami.
Aha, okej.
I zobaczyłam, że jestem memem, bo napisałam jakiś taki tekst, nie wiem, nie pamiętam, czy on jest w książce, na pewno był w Wysokich Obcasach, o kontroli granicznej. I tam jakaś taka była sytuacja, gdzie zostałam źle potraktowana, dlatego że byłam celebrytką. No to jakby to rzeczywiście opisane językiem literackim, dosyć dobrze się to czyta, ale postanowili to wziąć na tapet dziennikarze plotkarscy. I zrobili z tego zupełnie inną historię i brzmiało to dokładnie tak jak to, o czym ty mówisz, czyli tak jakby ktoś interpretował wiersz. Czyli z tego tekstu, który był felietonem, zrobiono reportaż, co się wydarzyło. Stałam się memem, który mówi o tym, że ktoś mnie potraktował jak zwykłego człowieka i ja się obruszyłam. Więc trochę tak jest, że to, co mama mówi, że oddajesz swoje dziecko, to, co napiszesz, to, co gdzieś tam było w tobie, na tych kartkach komuś, to mnie to wkurza. Bo ja bym chciała wyskakiwać z tej książki i tłumaczyć, ale to nie było tak, ale to źle zrozumiałam. Nie, to jest śmieszne. Więc to jest cholernie trudne. No, to jest taka, wiesz, odpowiedzialność jak za własne dziecko. No, za własne dziecko się nie da. Ono potem już idzie swoją drogą, prawda?
Prawda.
Ale a to jest trochę tak, jakbyś oddawała swoje dziecko. I rzeczywiście myślę, że z powieścią jest trochę prościej, bo masz jakiś zamysł, a to jest trochę moje życie.
To jesteś ty.
To jest tak, że jak poszłam na premierę filmu Nigdy w życiu, na podstawie książki mojej mamy, która była bardzo ważną dla mnie książką, bo to była książka, gdzie było bardzo dużo elementów rzeczywistych. I ja miałam poczucie, że ktoś po prostu zniszczył moje życie w tym filmie. Rozumiesz? Ja
wiem, że on nie byłaś Tosią, prawda?
I tam były takie rzeczy, które ja chciałam wyjść, wiesz, po prostu byłam oburzona. Więc wydaje mi się, że trudno jest być twórcą w ogóle. Nawet takim malutkim twórczyczkiem jak ja.
Mm-hmm. No tak, ale to jest podstawowa jakby pierwszy punkt bycia twórcą, że musisz mieć świadomość tego, że właśnie wypuszczasz to tak. I jest, każdy ma inne odczucia a propos tego, co stworzyłaś.
Ja znam takiego pisarza, który twierdzi, że tylko mądrzy, inteligentni ludzie z poczuciem humoru powinni czytać jego książki na przykład. Może na przykład powinniś jakiś test wypełniać najpierw.
Przed przeczytaniem?
Tak.
Czy jesteś godzien?
Nie mogła taka kapcza po prostu.
Ludzie, nic bym nie mogła przeczytać. Nie zdaję testów żadnych.
Ale wiesz co, ty w swojej książce też piszesz o tym, że jesteś taka, że lubisz siąść i podyskutować i rozwiązać ten problem. I to pewnie przykłada się na to, że chciałabyś z tej książki wyskoczyć i powiedzieć każdemu, jak ma to zinterpretować.
Bo ja w ogóle jestem specem od wszystkiego, się na wszystkim znam. Naprawdę. Ja mam profesurę ze wszystkiego i mówię to jeszcze zawsze takim tonem, że sama po prostu jak siebie słucham, sobie myślę, Boże, zamknij się, Szalongowska.
Ja tak miałam, ale to po terapii mija.
Ale ja mam tak. Ja znam się na wszystkim. Mogę ci o wszystkim opowiedzieć. Teraz jestem znawczyni od Japonii i od turbulencji na przykład. Wszystko wiem.
Na temat Japonii i turbulencji.
Tak, ale wiesz, gdzieś indziej pojadę, to będę znawczynią czegoś innego.
A dawała tobie odczuć, że tak ona wszystkim się zna, jak była młodsza?
Tak. O tak, pewnego dnia, co już jest publiczną tajemnicą, moja córka tu siedząca miała 16 lat i powiedziała, że więcej do szkoły nie pójdzie. Ja pobiegłam do najlepszego terapeuty w tym kraju, drzeć włosy z głowy i jak ją zmuszać. A on powiedział, no i co, że nie pójdzie? Weź ty sobie odpuść. Znudzi jej się, wróci do tej szkoły. 3 tygodnie mnie tak przetrzymałam. Po 3 tygodniach przyszła nauczycielka i powiedziała, moje dziecko też nie chce chodzić do szkoły. Wróć, Dorota, im szybciej to będziesz miała za sobą,
nie,
tym lepiej.
Nie, ona powiedziała, że szkoła beze mnie już nie jest taka sama. Tym mnie zachęciła.
Brawo. Jasne.
Była bardzo mądra.
Wierzę, że szkoła
ja po prostu zrobiło mi się żal tych wszystkich uczniów, nauczycieli. Postanowiłam nie robić im tego i nie zabierać im dyrektor, swojej skromnej osoby.
Wprowadził ją dyrektor po 3 tygodniach do jej własnej klasy i powiedział, przedstawiam wam nową uczennicę.
Tak, tak było. I dzięki temu ta szkoła przetrwała, nadal
dzięki
istnieje.
Temu, tak. I jest bardzo dobrą szkołą.
Ja. Skromność
nie było łatwo, Iwonko.
No, jak słyszę.
No, ale widzisz, ile szczęścia teraz.
No, i co to wyrosło?
Także bójcie się, drodzy państwo, tylko o te dzieci, z którymi nie ma kłopotów. To jest kłopot dopiero.
No, myślę, że tak, siedzi wszystko w głowie i nie chce wyjść na zewnątrz, a to czasem potrzebne jest. A jakimi ludźmi lubicie się otaczać? Z jakimi spędzać czas?
Przyjaciółmi.
A przyjaciel to kto?
To jest taki człowiek, którego się kocha.
Mhm. I już. Albo aż tyle. Dorota?
Tak.
Może państwo mają jakieś pytania, pójdzie łatwiej. Bo to...
Molska to przyjaciółka. Siedzi tam, zobaczcie, jakaś
śmietnięta, opalona. A co to znaczy, może odpowie, co to znaczy być przyjaciółką Szelongowskiej, bo ona sama nie chce powiedzieć.
Gośka, wiesz, co to znaczy być moją przyjaciółką?
Tego się spodziewałam.
Nie, no bo ja w ogóle nie jestem łatwa. No to jest tak, wszyscy myślą, że jestem taka miła. No ja tu napisałam prawdę. Ja w ogóle nie jestem miła.
Nieprawda.
Jestem zołzą, jestem okropna, jestem złośliwa, jestem po prostu... Ale ja mam, wiecie co, bo my tutaj tak siedzimy, ja tutaj wszystko powiedziałam, ja w ogóle nie mam nic do powiedzenia światu.
A ja mam za to bardzo dużo do powiedzenia światu.
Tak, i dlatego jestem z mamą i mama wszystko powie. Ja się zgadzam, no też lubię się otaczać przyjaciółmi, ale lubię się też nie otaczać w ogóle żadnymi ludźmi czasami. Jezus, jak ja się lubię nie otaczać wtedy.
A masz to wtedy? Masz taki czas, żeby się nie otaczać nikim?
Tak.
Tak, o!
Mam.
No to dobrze.
No, ale tak, ale to kto się przyjaciół...
Samotność jest też bardzo kapitalna.
Ale oczywiście, że
od
tak.
Od czasu do czasu, naprawdę, bo ona daje...
I na własnych warunkach przede wszystkim.
No.
Nie wynikająca z tego, że coś poszło nie tak, jest się samemu, tylko że chce chwilę pobyć sama.
Se lubię.
Tak, no. Pogadać sama ze sobą.
Myślałam, że będziesz umalowana i dlatego ja jestem bardzo pomalowana.
A ja się nie maluję już, bo to jest bez sensu. Bo to jest oszustwo.
Wiecie, jak brzydko wyglądałam rano? Pomyślałam sobie, moja córka będzie tak pięknie pomalowana. Przyjechała pani i mnie pomalowała. Normalnie nie będę się myć. Do kiedy wytrzymam?
Wszystko na poduszce zostanie. Wytrzyma. Chyba, że będziesz spała, wiesz, nieruchomo.
W Tańcu z Gwiazdami 3 dni wytrzymałam.
Po. Naprawdę?
Tak. Miałam tam doklejone sztuczne rzęsy. I normalnie
nie ruszałaś
tak spałam.
Się.
Tak spałam.
Dorota.
Tak.
To ja o co mogę cię zapytać, żebyś trochę coś powiedziała ciekawego. Albo mniej ciekawego, albo nudnego.
Ale ja wam właśnie tłumaczę, że ja w ogóle nie mam nic do powiedzenia.
Jakbyś nie miała nic do powiedzenia, to byś nie pisała tego.
Ale no bo ja już to wszystko napisałam.
No ale jeszcze
no to
nasi
może,
widzowie nie czytali
poczytaj.
Na przykład. Nic nie będzie z tego.
Ja mogę polecić dużo fajnych książek.
Mhm. Jakich
dawaj.
Na przykład?
O, Naprawiacz Kuźniaka, bardzo dobry jest, bardzo. To jest mój producent tutaj.
O, Naprawiacz.
Naprawiacz to nie jest mój producent, tylko autor tej książki. Naprawiacz morduje dziewczęta. Bardzo dobry kryminał, bardzo lubię.
Na przykład.
Proszę bardzo.
A Katarzyna Grochola co teraz czyta?
Muszę sobie przypomnieć, jak się ta książka nazywa. Bo ja mam
znaczy, gdzie, kto czyta w którym pomieszczeniu? Bo to jeszcze...
Tak, bo ja
chciałabyś wejść naraz. Jest bardzo dużo rozłożonych. I zawsze jest gdzieś Zbrodnia i Kara rozłożona.
Nie. To ostatnio Hrabia Monte Cristo po szpitalu.
Hrabia Monte Cristo cały czas jest teraz. A oprócz tego wszędzie są inne książki, ponieważ książki są tam wszędzie. Wszędzie. Tam jest miliard książek.
Przez wszędzie rozumiemy. Bardzo istotne rzeczy takie jak kuchnia, łazienka, ubikacja...
Znaczy być może też powinniście wiedzieć, że mama wyjęła wannę z łazienki i zrobiła tam bibliotekę. To nie jest żart, tam jest biurko.
Ale wannę dostałaś ty, bo chciałaś ją bardzo.
Ale tam masz biurko.
No owszem.
No zresztą o tym umeblowaniu to ty piszesz w jednej z historii tutaj. Tak.
No widzisz, ja wszystko to już powiedziałam, ja już przysięgam wam, ja się strasznie cieszę, że pisałam tę książkę. Mi jest, to nie jest tak, że ja nie mam szacunku, mi jest strasznie miło, że tu jesteście i widzę ludzi, którym podpisywałam książkę, ale ja nic nie mam więcej do powiedzenia, przysięgam, to wszystko jest tam.
No dobra, ale kolejne historie chyba się tworzą. Będzie kontynuacja.
No właśnie powinnam była na 5 dni temu napisać 2 felietony.
No.
Nie ma nic w środku. Przysięgam.
Ta wyszło. Japonia cię wypaczyła, ja nie wiem.
Nie, po prostu wiesz, no 2 tygodnie z Molską, no siedzisz zadowolona, widzę to.
Zrobiło to swoje. No.
Dzwoni moja córka z Japonii, ja mówię, jak tam jest? Ona mówi, no wszystko tu jest. Ja mówię, ale co to znaczy wszystko? A ona mówi, no wszystko, o czym pomyślisz, to od razu masz. Ja mówię, podaj przykład. A ona mówi, co
nie pamiętam
o bagażach. O bagażach.
A,
powiedzieć.
Tak. No bo tam, słuchajcie, no jedziecie pociągiem. No. Jedziecie pociągiem i tam jest takie coś, że się te bagaże przypina, nie? No ja tak sobie siedzę, myślę, Jezus Maria, nasza stacja się zbliża, a tam już pani mówi z góry. Jeżeli zbliża się twoja stacja, drzwi będą po lewej stronie, to się otworzy, proszę wziąć wcześniej bagaże, ponieważ będzie pewnie lekki tłok, więc ustawić się tam z tymi bagażami. Myślę, Jezus Maria, jak nie otworzę tego? Jeżeli nie otworzysz, to możesz odebrać swoje bagaże na ostatniej stacji i tam jest, słuchajcie, cały czas w ten sposób. Tam prowadzą wszędzie linie. Myśmy próbowały wszystko inaczej, bo myśmy nie rozumiały, że to wszystko tam jest. Super kraj.
Ale jakie linie cię gdzie prowadzą?
Wszędzie linie. Idziesz do metra, Google Maps ci mówi, o której odjeżdża pociąg i on o tej godzinie odjedzie i idziesz po tej linii i trafiasz do tego pociągu.
Wiecie, bo to wiem od mojej córki, ile się spóźniają rocznie pociągi w Japonii? Rocznie, średnia spóźnienia pociągów. Rocznie. 365 dni. 0,36 sekundy.
Naprawdę. W zasadzie do pociągów tam się ustawia zegarek. Autobusy nie. Autobusy spóźniają się
normalnie,
jak
minuta
chcą.
Czy coś, nie?
No. Minuta czy coś.
A wiecie, że oni żegnają te? Żegnają samoloty? Normalnie.
Znaczy co?
No jak, no jest zawsze obsługa koło samolotu. No i oni tak stoją w takim rządku i ty tutaj siedzisz w samolocie, a oni robią... Molska się szykowała na śmierć. Ale oni potem robią jeszcze tak i czekają i mają uśmiech. I tak robią non-stop. I widzisz ten samochód z Pokemonami, samolot wielki i oni... A jakby się spóźnił pociąg, to cała obsługa musi wyjść i cię przeprosić. W ten sposób.
Boż, panie. Ale by nas musieli przepraszać.
Ale widzisz, pojawia się temat Japonii, już jakieś historie się pojawiają.
No bo przed Japonią oddałam ostatni tekst.
No ale to nie mów, bo będziesz miała o czym później pisać. O czym napiszesz felieton?
I każesz mi mówić. No a widzisz, już nie mogę tego zrobić. No. Ja po prostu będę milczeć do końca życia, będę tylko pisać i potem będę na spotkaniach autorskich siedzieć i będę robić tak. Tak, nie. Mamę będę brać.
Ja ci zaśpiewam.
Ale czekamy na to cały czas, wiesz o tym.
Ja uważam, że taki pogłos ludzie, no... A wy nie czujecie takiego czegoś, żebyście zaśpiewali? A może by ktoś z państwa coś? Przepraszam, ja uważam, że należy wykorzystać ten moment.
Bardzo cię kocham.
Czy ktoś umie śpiewać tutaj? No ludzie, na pewno ktoś umie. No wszyscy się wstydzą, widzisz? Wszyscy się wstydzą. Tak.
Może potrafią, ale właśnie, nie wierzą w siebie. Kto umie śpiewać?
Więc wolę jednak, żeby moja mama już śpiewała.
Molska gorzej.
Jeżeli miałabym wybierać między Molską, Mariką i moją mamą, to jednak moja mama. Przepraszam, Marika.
Marika, ty nie umiesz śpiewać.
Nie, Marika bardzo nie umie śpiewać.
Ale
jeżeli byłyby na przykład
ja.
Takie zawody w antyumieniu śpiewać, Marika, pierwsza trójka. Molska jest chwilę dalej.
Ja uważam, że jeżeli jest się w takim niesamowitym miejscu, oczywiście w innej sprawie, to należy czerpać korzyści. One gdzieś leżą obok. I taką korzyścią jest pogłos na tym stadionie. I ja uważam, że któraś z pań na pewno umie śpiewać.
A może panów?
A może panów?
Ja umiem spać. Ja mogłabym się tutaj przespać publicznie na przykład.
Moja córka umie wszędzie spać.
Ja przysięgam wam, żebym tu zasnęła. Już widzę, że to jest wygodnie. O.
A śpiew mamy ci nie obudzi?
Nie. Wtedy nic nie budzi.
Nie.
Nic.
Czy ktoś z państwa spać. Może się zdecyduje na śpiewanie, to jedna rzecz, ale ma pytania do naszych gości. Gościń.
Nie warto.
Nie, ona jest cudowna. Czy nie?
Chcecie jakieś... Nie chcecie na przykład usłyszeć żadnej odpowiedzi? Kiedy to się skończy?
A ja wam na przykład, powiem jedną zabawną rzecz, że na przykład tutaj siedzi moja pani producent, tutaj siedzi, zobacz, Klima tutaj siedzi.
Tak?
Klima wydaje właśnie trzecią książkę. Trzecią, prawda? Mój reżyser też z totalnych remontów wydał tego naprawiacza. Ja piszę i jak Darek Stolarz czegoś nie napisze do końca roku, to wypadł po prostu z programu.
Logiczne.
Bo to nie ma tak.
Ma to sens. No.
Ja też.
Zaraz, ściemniasz. Mówiłaś, że miałyście już razem spotkanie.
To nie były takie. Ja nie lubię wystąpień publicznych.
Przepraszam, że zajmę pani dosłownie minutę. Poznałem panią Dorotę na Instagramie tylko dzięki temu, że z panią Molską robią po prostu taką, nie wiem jak to nazwać, taki show, że po prostu jest to niepowtarzalne. Jestem pierwszy raz na spotkaniu autorek i pisarek, więc zadam bardzo trywialne pytanie. Do pani się zwrócę, pani Katarzyno. Skąd się biorą pomysły? Bo ja sobie tak wstaję rano i mam różne pomysły, ale nie żeby napisać książkę. A pani tak wspaniale pisze. I skąd one się biorą? Właśnie co pani Dorota powiedziała. Od początku do końca, że jest taka wspaniała książka. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Uwaga, odpowiadam serio.
Ja wiem, co by Molska odpowiedziała.
A co by powiedziała? Powiedz.
Nie mogę.
Nie możesz. Dałam mojej matce do przeczytania sztukę znakomitą, której nie znacie państwo i pewnie jej nie poznacie, którą napisałam 25 lat temu. Moja matka ją przeczytała, była wstrząśnięta i powiedziała, nie możesz pisać o czymś normalnym. O, kot ci schudł, bo akurat mój kot pod tytułem Zaraz leżał na stole. Wyszła z domu i ja sobie pomyślałam, zawsze nie tak, prawda? Mamusia mówi. Za dużo, za mało, za głośno, za cicho. A potem sobie pomyślałam, ale kot mi schudł, to jest świetne zdanie. To jest znakomite zdanie. I za tym kot mi schudł poszła mi bohaterka, która miała męża, który dręczył kota, który był alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. Więc siedziałam w kolejce w UKD i pamiętam, jak weszła rodzina, jechali do Otrębu z małym chłopcem i ten mały chłopiec strasznie marudził. Było późno, było w pół do 11. Oni się kłócili, że za długo siedzieli, bo ty chciałeś siedzieć, prawda? A ty nie chciałaś wyjść, ale gdybyś jeszcze z Marysią nie poszła do kuchni, to byśmy zdążyli na poprzednią kolejkę. A ten mały cały czas mówił, księżyc panu upadł, ale mamuś, księżyc panu upadł, ale tato, księżyc panu upadł. A oni go oczywiście uciszali. I zajmowali się tym, że gdyby nie ta Marysia, nie ten bigos, nie spóźnili się i tak dalej, i tak dalej. I jak wychodzili, to on trzymał tą matkę i księżyc panu upadł i wyszli. I ja zaczęłam się wgapiać w tę podłogę. No i zauważyłam taką złotą blaszkę od buta, która widocznie na oczach tego chłopca komuś z tego buta odpadła. Przyniosłam tą blachę do domu i napisałam opowiadanie, księżyc ci upadł. Na przykład, no bo to są fajne takie rzeczy, nie? Albo jak, największe moje osiągnięcie to było takie, że jak zostałam pisarką, to poprosili mnie w końcu za czwartym czy piątym razem, żebym jednak w tych butach nie przychodziła do telewizji. Buty były zielone martensy po mojej córce. Świetnie się w nich czułam przez cały rok.
To nie były martensy, to były heavy duty, takie z blachą.
Heavy duty. Patrz, to matkę pomyliłam. I moja córka powiedziała wtedy, ta tutaj, wiesz, choć otworzyli galerię Mokotów, tam są buty, ciebie już stać na takie buty. No i poszłyśmy. No i tam był taki sklep z butami, te buty stały na takich postumentach i stała taka piękna pani, pięknie pomalowana i pachniało. To było dawno temu. I jedne buty mi się podobały, bo nie miały czuba. I zapytałam, czy tam jest mój numer. No co pani tak się wychyliła, tak spojrzała i powiedziała, i tak pani nie stać. Dorotka mi wbiła pazury w rękę. Poproś kierowniczkę, poproś kierowniczkę. Ja sobie pomyślałam, Jezu, poproszę kierowniczkę, okaże się, że ona jest kierowniczką. To właścicielka, to właścicielka. Poproszę właścicielkę, okaże się, że ona jest właścicielką. No, ja jej będę udowadniać. No, mignęła mi Julia Roberts, prawda, z filmu. Nie opłacało się. Pomyślałam sobie, w życiu ty galerio nie kupię u ciebie butów. Następnie przyszłam do domu i opisałam to w którejś, chyba w drugiej książce albo w trzeciej z serii Judyty. I powiem wam, że tak mi się to opłaciło, że ja w życiu nie zostałam za te parę stron tak wynagrodzona, jak za te, że pani przecież nie stać. No i tyle. Więc ja właściwie zawodowo zajmuję się przerabianiem gówna w nawóz.
Ale żeby powstała ta, to trzeba było trochę czekać, bo ta jest
no, powinna inna. Mieć przynajmniej z 1000 stron. Nie?
No.
Nie ma.
Nie ma. To ile było? Siedem lat?
Siedem lat. No ale w międzyczasie też napisałam inne książki, nie? Mm-hmm. Bo to, ale 7 lat tak ją gniotłam. Mm-hmm. Właściwie dalej bym ją gniotła, tylko się okazało, że mam raka i myślałam, że nie przeżyję. Więc szybko oddałam do wydawnictwa.
No czyli proszę, choroba spowodowała, że ciach i dajemy radę. Jest książka.
Ale już go nie mam, bo mi wycięli 2 razy.
I książka jest.
No, a książka jest. I to więc jaka? To jest też taki dobry, taki ostateczny termin, jak to się nazywa? Taki deadline. Deadline miałam.
I się udało. Czy ktoś jeszcze? Jakieś pytania do naszych cudownych?
No. Będziecie śpiewać?
Nie, tylko, o Jezu, jaki to pogłos jest, masakra. No, chciałam tylko powiedzieć, że pani jest bardzo cudowną osobą i znam panią od dzieciństwa i tak, Jezu, nie wiem po prostu co powiedzieć. Bardzo panią podziwiamy i po prostu
ale
tak.
Ale nie płacz!
Kiedy odjadę.
Nie płacz, kiedy odjadę.
Nagrywaj.
Nie płacz, kiedy odjadę. Pararam, pam parararam, pam pam.
Dziękujemy,
to ja dziękuję. No ja nie mogę tak.
I się wzrusza. Widzicie? Mam takie wzruszające dziecko.
Ale idealnie moment wykorzystałaś. Naprawdę gorące brawa dla Katarzyny Groholi. I dla Doroty, która się tak dystansuje, ale w odpowiednim momencie dziewczynę uściska.
Ja się w ogóle nie dystansuję.
Nie w ogóle, nie? Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Ale to miłe, co?
Bardzo.
Czy jeszcze ktoś? Może chce uściskać? Czy, tutaj chcę... drugie panie. O!
Czy chcecie o coś jeszcze zapytać? Czy do domciu?
No wy to jeszcze, dziewczyny, idziecie podpisywać książki chyba. Czy już nie? Jeszcze nie, chyba tak.
Mną rządzi wydawnictwo. Ja to lubię, że ktoś mną rządzi.
Mhm. A nie wyglądasz.
Wiem.
Prezesowi Kaczyńskiemu, jaką bym ja poleciła książkę? Jaką by pani poleciła? Ja się zastanowię, bo to jest poważne pytanie. Jaką? Pomyślałam sobie o Konstytucji najpierw. Żeby przeczytał ze zrozumieniem. Mhm. Ty byś poleciła jakąś książkę panu?
Czy jeszcze ktoś z państwa?
Czy pani potem sprawdza to,
Ale nie rozumiecie, co to jest robić przemeblowanie u mojej mamy. One się robią same cały czas. To naprawdę, to nie jest tak, że ja się wzięłam znikąd, jak mnie stworzyła mistrzyni.
Dorotka, ty się nie wzięłaś z przemeblowania.
No właśnie, wzięłam się moim zdaniem głównie z przemeblowania. O Jezus, jak przestań. Więc w domu moim rodzinnym meble jeździły ciągle i cały czas. Ja robiłam przemeblowanie, jak miałam lat 6, ale tylko dlatego, że uczyłam się od mistrza. Fantastycznej, wspaniałej kobiety, która musiała przestawić wszystko non-stop. I moja mama ma na przykład taką umiejętność, że kupuje meble, nie mając na nie miejsca. Więc ma bardzo dużo tych mebli i można je spokojnie przestawiać, jak się chce. Można zrobić 6 salonów, jakby ktoś chciał, bo starczy kanap i foteli na przykład i stolików. Ale wy się śmiejecie. Ja się nie śmieję, bo ja wiem, że tak jest.
To jest nieprawda troszeczkę, ale oczywiście.
Jak bardzo jest to nieprawda? W skali od 1 do 10?
7.
Moim zdaniem 3, jeżeli to już by miała być nieprawda.
5,5. Negocjujmy.
Ale tak, nie sprawdzam, bo mama i tak wszystko zaraz coś przestawi. Przestawiłaś?
Przestawiłam. Żółta teraz stoi tak.
Ale w tamtym samym miejscu jest salon teraz? Czy już jest w drugą stronę salon?
Stół poszedł pod okno.
A, ale który z tych 3?
No 2 stoją obok siebie, bo to szkoda się pozbyć stołu zapasowego. No mam za dużo, no.
Ale jak ci z tym dobrze?
Ale potem daję ludziom jeść na tych stołach.
I kupuję kolejne.
Nie, jeszcze raz, mama kupuje meble, kupuje.
Nie sprzedaje, nie, 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 nie. Ale Dawid był na przykład, to jest mężczyzna prosto z Norwegii, dobrze mówię, z Danii. Boże, mi się tak te państwa strasznie mylą, bo ja z geografii też byłam kiedyś.
I by potrzebował mebli do swojego tego domu. Na
nie,
pewno.
On ma bardzo...
No, przerąbane. No. Może ktoś z państwa chce meble?
Podobne dusze się spotkały. No dobrze, drodzy państwo, to bardzo dziękujemy. Panie zapraszamy jeszcze na podpisywanie książek, jeżeli ktoś nie zdążył wcześniej, bo podobno kolejki były całkiem spore. Dziękuję wam za to spotkanie.
Dorotka miała większą.
No nie wierzę. Ja tam na zdjęciach widziałam twoją, to była całkiem spora.
Dłuższą, więcej czasu.
Możemy zostawić mężczyznom porównywanie takich rzeczy.
I książki oczywiście też absolutnie polecamy. Warte uwagi jak najbardziej. Dzięki serdeczne.
Dziękuję bardzo i przepraszam cię, Iwanko.
Katarzyna Grochola-Terotasza-Langowska. Nie wybaczę ci tego do końca życia. Jeszcze nigdy nie zaproszę na żaden wywiad, wiesz?
Dziękuję ci, Iwanko, bardzo.
Dziękujemy, pięknie.
Już mnie wyłączyli? Eo. 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 To jest kapitalne. To jest kapitalne. Dziękuję państwu bardzo. Daliście najcenniejszą rzecz, jaką można dać, czyli czas wasz.